Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara. Program realizuje ojciec Dawid. Witam ojcze. Drodzy Państwo, z niejakim opóźnieniem rozpoczynamy, no ale goście po tej uroczystości wczorajszej wielkiej. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o wolontariacie. W studiu witam, już nie będę robiła żadnych wstępów, bo troszeczkę nadgonimy może czas, jak ja nie będę się rozgadywała. W studiu witam gości związanych z duszpasterstwem ojców jezuitów w Toruniu. I teraz tak, od kogo powinnam przedstawiać? Po kolei jak siedzimy może. Pani Malwina Milewicz, witam serdecznie.
Witam.
Ojciec Rafał Huzarski, witam
ojcze.
Pani Martyna Różańska.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Pan Przemysław Urbański.
Szczęść Boże.
Młodzi ludzie związani z duszpasterstwem, do tych młodych zaliczam również ojca. Ja patrzę ze swojej perspektywy.
Bardzo miłe to jest.
Ja zawsze tak kokietuję ojcze. Chociaż to nie jest kokieteria, to co mówię. Niestety. Drodzy Państwo, będziemy mówić o wolontariacie, o takiej rzeczywistości, która właściwie nie jest niczym nowym, bo jak spojrzeć na historię Kościoła, no to przecież wiadomo, zakony, te wszystkie dzieła, dla których często powstawały zgromadzenia zakonne, dzieła na rzecz innych osób. Ale w tej chwili w naszej rzeczywistości wolontariat stał się takim działaniem, które jest bardzo potrzebne, to wiadomo, ale też widoczne. No i wy jesteście między innymi taką grupą. Powiedzcie o waszej grupie. Kto zaczyna? Pani Martyna.
Tak, to może ja troszkę powiem.
Bo Martyna jest koordynatorką.
Tak, obecnie koordynuję.
Szefowa.
Szefowa, tak.
Pani Martyno, czy pani jest studentką jeszcze? Czy?
Tak, studiuję.
A, no właśnie, tak.
Także nasza grupa właściwie, można powiedzieć, że działa od 11 lat, z tym, że dopiero parę lat temu złączyła się z dwóch grup. Był to wolontariat misyjny Niebo, który działał lokalnie, i wolontariat misyjny. Złączyła się w jedną grupę, czyli jezuicki wolontariat społeczny. I działamy tak właśnie od 11 lat.
Co robicie wobec tego?
Mamy kilka takich działań, które są główne. To jest chodzenie do dzieci ze Stowarzyszenia Wędka, a także...
No właśnie, jakieś ze dwa miesiące temu pani Malwinko, pani była tutaj właśnie w związku z Wędką, prawda? Jakoś. I tak się poznałyśmy.
Tak, opowiadaliśmy o Wędce właśnie. Dodatkowo też jeździmy do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. No i tam spędzamy czas z seniorami. Przede wszystkim rozmową, ale też organizujemy różne, na przykład przedstawienie. Ostatnio robiliśmy, więc też takie atrakcje, które by umiliły czas tym ludziom. No i dodatkowo angażujemy się w Szlachetną Paczkę, która aktualnie trwa,
no
więc to
teraz,
taki temat na czasie. No i dodatkowo mamy też takie akcje drobne, gdzieś trzeba pomóc w przypilnowaniu dzieci, jakieś takie pomoc bezdomnym. Mieliśmy taką akcję rękawiczka, zbieraliśmy czapki, szaliki, więc gdzie widzimy potrzebę, tam działamy.
Ja pamiętam tutaj z okazji dnia, rok temu, kiedy były Światowe Dni Młodzieży, to tak się chyba nazwało, też przy jezuitach w Toruniu były różne poczynania, prawda? Włączaliście się, to było niesamowicie pięknie. Też mieliśmy audycję o tym, jak młodzież włącza się w organizację Światowych Dni Młodzieży, ale jak też włącza osoby pozostające w domu, osoby starsze. Wy również gościliście jakieś grupy młodzieży ze świata, prawda? Kto? No ojciec Rafał?
To był dosyć...
Wszyscy wskazują na ojca Rafała i trudno.
Bo rzeczywiście ja koordynowałem, to się nazywało program Magis.
No właśnie,
to są spotkania, tak zwane eksperymenty grup międzynarodowych, które podejmują bardzo różne działania i kulturalne, i takie typowo wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności. Między innymi właśnie w 5 takich eksperymentach, które przygotowywaliśmy, były działania i we współpracy ze Stowarzyszeniem Wędka, i we współpracy właśnie z domami opieki społecznej, nie tylko w Nieszawce. I to były działania, gdzie nasz wolontariat jakby nie tyle sam pracował, co zorganizował działania dla grup międzynarodowych, grup młodzieży. Także to takie szersze.
I były. Też myślę, że zyskaliście jakąś wiedzę, co młodzi ludzie w innych krajach robią, prawda, na rzecz ludzi potrzebujących, bo to też były grupy pewnie, które działały na terenie swoim, tak?
Najczęściej Duszpasterstwa Akademickie Jezuitów, bo to właśnie do nich adresowany był program MAGIS, są duszpasterstwami, gdzie ważnym obszarem ich działalności jest wolontariat. Nie tylko, bo to oczywiście są i różne rzeczy związane z modlitwą, z rekolekcjami, natomiast to pomaganie innym według hasła świętego Ignacego, być dla innych, jest taką nieodłączną formą od naszych duszpasterstw akademickich.
Tak, dziękuję bardzo. Powiedzcie może, jak jest liczna wasza grupa? Tutaj nie chodzi, żeby wyliczać dokładnie, czy wasza tylko trójka, czy jeszcze ktoś uczestniczy w tych waszych działaniach.
Znaczy, zazwyczaj jest to około kilkunastu osób. Mhm. Z tym, że czasem jest taka rotacja, niektórzy po prostu przyjdą na jakąś konkretną akcję, ale takich stałych to myślę, że można powiedzieć, że spokojnie kilkanaście nas jest.
Znaczy, bo to też, myślę, warto zauważyć, tak, że na spotkania nasze wolontariackie przychodzimy, aby jak gdyby poniekąd koordynować swoje działania, i nie każdy może akurat w konkretnym dniu, no, znaczy mamy spotkania w środę, no, ale czasem komuś nie pasuje, ma zajęcia, czasem jest właśnie na swoim zadaniu wolontariackim w opiece nad dziećmi czy jakimkolwiek innym. Ale myślę, że grupa jest bardziej liczna, aniżeli te osoby, które przychodzą regularnie. Ta piętnastka, dwudziestka, trudno powiedzieć, bo to jest też, wiadomo, w większości jesteśmy studentami i jeżeli spotkanie wypada w przededniu Wszystkich Świętych, no to ludzie wracają do domu, tak. I trudno jest ocenić, jaka jest taka naprawdę liczba aktywnych wolontariuszy, ale myślę, że tak jak właśnie Martyna mówiła, kilkadziesiąt wręcz, powiedziałbym. Mhm.
Gdybym chciała, tak nasuwa mi się takie pytanie, gdybyście mogli odpowiedzieć, jak to może być wolontariuszem?
Ja myślę, że każdy może być wolontariuszem i tak naprawdę nie zależy to od tego, czy jesteśmy młodzi, czy starsi, tylko każdy człowiek gdzieś może być wolontariuszem w swoim otoczeniu. A jeśli chodzi o nasz tutaj duszpasterstwo, no to przede wszystkim każdy student i osoby, które gdzieś tam są w takim wieku około studenckim, no bo przede wszystkim to są też takie działania gdzieś tam, które jednoczą ludzi i też my tworzymy taką grupę.
Ja zadałam to pytanie, ale tak myślałam sobie, że właściwie to każdy powinien być wolontariuszem, bo wszyscy jesteśmy wezwani do miłości. To chciałam się zwrócić do ojca Rafała, żeby jakoś może pogłębić tę rzeczywistość wolontariatu, uzasadnić ją może ewangelicznie, jakby ojciec nasz zachęcił nas, którzy słuchamy może tej audycji, do tego, żeby zainteresować się drugim człowiekiem.
Ja myślę, że w ogóle żyjemy w takich czasach Kościoła, że to wszystko między innymi bardzo mocno dzięki pontyfikatowi świętego Jana Pawła II zostało uświadomione w ogóle wiernym wszystkim nam w Kościele. My Polacy szczególnie może pamiętamy tą homilię Jana Pawła II z Gdańska z 87 roku, gdzie mówił o tym wskazaniu z listu do Galatów: jedni drugich brzemionami Wolności. Tak. I z tego właśnie fragmentu listu świętego Pawła wyciągał i na podstawie tego tłumaczył zasadę solidarności. Mhm. Czyli razem z zasadą dobra wspólnego, jedna, wydaje mi się, z dwóch najważniejszych takich zasad społecznych w Kościele, a zasady społeczne to nie są jakieś abstrakcyjne zasady związane z polityką czy z socjologią, tylko to są zasady miłości, niekoniecznie względem najbliższych, z którymi mieszkamy, ale względem wszystkich ludzi, którzy nas otaczają. W ten sposób jakby chrześcijaństwo się staje chrześcijaństwem, bo miłość w rodzinach to jest coś, co jest niezależne od religii. Spotkamy buddystów, spotkamy jakieś w ogóle dzikie plemiona, natomiast miłość skierowana ku ludziom, którzy według wielu właściwie są nam obcy. Co mnie to obchodzi? To jest coś, co wyróżnia chrześcijanina. Czyli można powiedzieć, że wolontariat to jest coś bardzo charakterystycznego dla chrześcijaństwa, ponieważ właśnie my jesteśmy wszyscy jako chrześcijanie wezwani do solidarności. A żeby jeszcze dorzucić jedno takie źródło biblijne, no to warto wspomnieć o listach świętego Jana, bo to właśnie święty Jan Ewangelista jest tym apostołem, który najbardziej podkreśla, że nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. Właśnie w jego listach wprost jest to powiedziane, że jeżeli ktoś nie kocha bliźniego, którego ma jakby przed sobą, to jak on może, może kochać Boga. Czyli rzeczywiście to zakorzenienie idei wolontariatu, która no, same w sobie takie organizacje mogą być często czymś nowym. One, tak jak nasz wolontariat, nie mają tysiącletniej tradycji, natomiast samo to źródło, z którego czerpiemy, no to jest podstawowe jakby źródło życia w Kościele.
Tak, dziękuję bardzo ojcze i za to, że ojciec wskazał właśnie na świętego Jana, bo być może, że ktoś z naszych radiosłuchaczy sięgnie, żeby tak.
Bardzo zachęca, bo właśnie to, co mamy pod koniec Nowego Testamentu, listy świętego Jana Ewangelisty, bardzo krótkie i bardzo w gruncie rzeczy zrozumiałe pisma, nie trudne, tak jak, nie wiem, list do Hebrajczyków czy coś, bardzo konkretne, to są bardzo dobre teksty do osobistej lektury.
Tak, tu przed audycją wspomniałam wam, moi drodzy, coś o słowach, które mnie jakoś tak poruszają często i często sobie je przypominam. W encyklice Evangelium Vitae ojciec święty Jan Paweł II rozważając tę przypowieść o Kainie i Ablu, przypomina słowa, czy jakieś takie pytanie, wręcz aroganckie, Kaina, którego Bóg pyta, gdzie jest twój brat? A Kain odpowiada, no nie wiem, czy jestem stróżem brata mego? I Ojciec Święty tak dobitnie w Evangelium Vitae mówi, tak, jesteś stróżem brata twego. Jesteś. I tak jak gdyby wszyscy jesteśmy stróżami swoich braci, prawda? A więc powinno nam leżeć jakoś na sercu dobro drugiego człowieka. A chciałabym, tutaj nie wiem, czy ojciec skończył swój wywód, bo nie chciałabym, może weszłam za bardzo.
Nie. Proszę wchodzić, ja mogę mówić na ten temat dowolną ilość czasu, także trzeba mi zabierać głos.
W kontakcie z kapłanem to trzeba uważać, żeby nie przerwać jakiejś dłuższej, głębszej wypowiedzi. Drodzy moi, ja chciałabym teraz, ponieważ już mamy to uzasadnienie chrystusowe, powiedziałabym, nie tylko zresztą, to chciałabym was zapytać o jak wy rozumiecie wolontariat, ale na kanwie pewnego artykułu, który przeczytałam, w którym były wyszczególnione jak gdyby cechy wolontariatu. I chciałabym, żebyśmy nad tymi cechami na chwileczkę się zatrzymali, dobrze? Pierwsza to świadoma bezinteresowność, a ja to nazwałam pragnienie bycia kimś dla drugiego człowieka, kimś, kto pomaga. Coś na ten temat?
Myślę, że my cały czas się tego uczymy.
Pani Malwina.
I tak. Jak najbardziej też pragniemy uczyć się takiej bezinteresowności, bo często, gdy coś robimy, oczekujemy gdzieś tak podświadomie, że dostaniemy jakąś nagrodę. I właśnie taki wolontariat jest taką nauką też tego, żeby oddawać siebie i nie oczekiwać niczego w zamian. Mm-hmm. Bo też nikt nam też nie jest w stanie niczego oddać, ale jednak później się okazuje, że coś tam otrzymujemy.
Tak,
więc jakby nauka takiej bezinteresowności, nie myślenia o mm-hmm. tego, czy coś
żeby
otrzymamy.
Impulsem do zwrócenia się ku drugiemu człowiekowi była bezinteresowność właśnie. I to pragnienie, to słuchajcie, teraz mi się przypomniało, ale to często też w tych audycjach, bo to się narzuca wręcz, takie skojarzenie z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, tak? Zobaczyć, wzruszyć się i zadziałać. Wzruszyć się to wcale nie znaczy, że mam płakać nad kimś, prawda? Ale żeby moje serce się poruszyło, żeby, tak? Bo inaczej to, nie wiem, to możemy przechodzić, widząc coś. No przechodzimy, widzimy, ale jeżeli nie poruszy się nasze serce, ale na poruszeniu serca, tu na poruszeniu serca nie można pozostawać. Tu zresztą, i to też pewna jakaś powtórka, bo jak się audycję co tydzień ma, to trudno, żeby kiedyś, nie tak dawno, Ojciec Święty, kiedy był Dzień Ubogiego, Światowy Dzień Osób Ubogich, Ojciec Święty powiedział o czymś takim, Franciszek, że widzimy pewne rzeczy i rzeczywiście nas to dotyka. I idziemy dalej. I chodzi o to, żeby nie przechodzić dalej, nie? Żeby coś zrobić. Coś zrobić. Jeżeli nie umiemy konkretnie zrobić, to może chociaż objąć modlitwą, tak? Mówię chociaż, w cudzysłowie to chociaż oczywiście. Tutaj bojąc się ojca Rafała. Ale chyba wiemy, o co chodzi, nie? Tak sobie myślę, że tak się kształtują postawy. Widzimy coś, ten element wiedzy, emocji i działania, tak? Jak w każdej postawie. Druga cecha wolontariatu z tego mądrego artykułu. Dobrowolność. No właśnie, jak to jest? Czy was przyciągnął do tej grupy kolega, koleżanka i mówi, tutaj musisz, żeby właśnie się uświęcać, uszlachetniać to. Pan Przemysław?
Tak, właśnie mnie może nie przyciągnął, ale zachęcał bardzo nasz wspólny tutaj wszystkich przyjaciel, Kuba. Uh-huh. I na pewno nie było to przymuszane, nie było to... To było w 100% dobrowolne, bo było rozciągnięte w czasie i delikatne. W sensie może, warto, uh-huh. widywał mnie w kościele wielokrotnie i raz na jakiś czas zachęcił, że jest takie miejsce, jest duszpasterstwo. Uh-huh. Zaczął od tego. I on działa w tej grupie, działa w grupie wolontariatu i może bym chciał. No i przyznam szczerze, że namawiał mnie z 2 lata. Mm-hmm. Namawiał, może tak jak mówiłem za duże słowo, ale mm-hmm. zachęcał, proponował, dawał taką opcję, że warto tam przyjść i miał rację. Mm-hmm. Naprawdę miał rację i to było tak, w 100% dobrowolną decyzją
moją.
I teraz
moją. Jest dobrowolność już.
Zawsze było tak. dobrowolne. Mm-hmm. Zawsze było dobrowolne. Mm-hmm. To po prostu było z jego strony przedstawienie takiej
było
możliwości.
Było takie rozeznawanie z pana strony, mm-hmm. prawda?
Tak,
czy
tak.
ja mogę tu być, nie?
Czy tak, mogę, nie? Czy chcę, czy się
tak,
nadaje.
Tak.
To znaczy,
czy
trudno.
Się nadaje, bardzo
tak,
dobrze.
Ale
tak.
myślę, a propos nadawania się konkretnie, czy to w naszej grupie wolontariackiej, czy ogólnie na świecie, mm-hmm. nie boję się tego użyć, można pomagać zawsze. Jasne, nie każdy ma pieniądze, aby pomóc konkretnej osobie kupić mu dom, bo jest bezdomny, ale tak jak pani wspomniała, można się za niego pomodlić, a można zrobić coś zupełnie innego. Nie każdemu pomożemy. Ja, jako jedna osoba, a możemy to zrobić raz, że w grupie. Nie tylko zabrać pieniądze, nie tylko pomodlić się, ale coś zorganizować, porozmawiać z pewną osobą, co daje nam doświadczenie chociażby wyjazdu do domu pomocy społecznej, że czasem wystarczy porozmawiać. Mhm. Mało tego, czasem wystarczy być. I to już tak dosłownie, to mam chociażby ostatnie doświadczenie, że byłem w pokoju i byłem. Mhm. Nie mówiłem nawet, po prostu pani, która może nas słucha, bo wtedy akurat słuchała audycji, była, mówiła nam o przeżyciach i tyle. I naprawdę mówiąc coś, było to niepotrzebne i to wystarczy, więc naprawdę wolontariuszem można być zawsze. Może nie w każdej sytuacji, mhm. ale każdy może nim zostać, każdy może nim być.
Tak, to ważne, panie Przemku, co pan powiedział. Czy często nam się wydaje, że to są takie piękne słowa, jak mówimy, że no jak nie wiesz, bo mamy iść gdzieś i mówimy, no ale co ja mogę, nie? Co ja mogę? I ktoś mówi, no ale po prostu idź, powiedz. I mówimy, no to takie pięknosłowie, nie? Ale okazuje się, że tak, że to bycie też jest bardzo trudne.
Czasem ciszą możemy naprawdę wiele zdziałać. Mm-hmm. Czy tym, że spotkamy kogoś na ulicy, czasem się to przydarza, mi przynajmniej, i wystarczy się zapytać o imię. I to już jest, dostrzegamy
tak,
w pewnej osobie,
godności,
tak, godność, mówi, to, tak? Że on ma imię, pan Marcin, mm-hmm. którego ostatnio spotkałem, obiecałem mu modlitwę.
Mm-hmm.
I to już nie był po prostu osobą, która prosi mnie.
Nie mam srebra ani złota, tak? Zaraz się narzuca, ojcze, nie? Nie, ale co mogę ci dać, to właśnie. Dobrze, dzięki, panie Przemku. Następna cecha, już tylko jeszcze jedna będzie, także bezpośredniość, myślę, że bardzo ważne. Ojcze?
Rzeczywiście jesteśmy w rzeczywistości, w której bardzo łatwo zastępujemy takim kontaktem niebezpośrednim, no właśnie, kontakt bezpośredni, czyli chętnie możemy zadzwonić na chwilę, chętnie możemy przesłać zdjęcie telefonem komórkowym, natomiast bardzo nam brakuje wszystkim bezpośredniego kontaktu ze sobą. Ten kontakt młodzi ludzie odbierają czasem jako zagrożenie, niekoniecznie uświadamiają sobie, że oni się tego boją, ale uczucie pewnego braku komfortu, kiedy myślę, że pójdę do osoby ciężko chorej, że pójdę do osoby starszej, że pójdę i bezpośrednio wezmę udział w czymś. Myślę, że to warto, żebyśmy poczuli, ja mówię szczególnie my ludzie, którzy mogą być wolontariuszami, że to jest dla nas trudne wyzwanie, że my chętniej byśmy się schowali w naszych bezpiecznych pokoikach i w bezpiecznej właśnie sytuacji kontaktowali się z innymi za pomocą internetu czy telefonicznie, ale tylko to spotkanie rzeczywiście nie tylko twarzą w twarz, ale bym powiedział ręka w rękę, bo to jest czasem pomoc w zwykłych ludzkich rzeczach, jak umycie, jak odrabianie lekcji, karmienie czasem, tak. że to jest rzeczywiście coś, co i innym ludziom daje to poczucie, że nie są samotni, bo jesteśmy samotni wśród mediów często, ale to też nam daje takie poczucie, że my nabieramy odwagi i wchodzimy w normalny świat ludzkich relacji.
Tak, dziękuję bardzo. A państwo chcieliby jeszcze coś do tego dodać? Co, ojciec Rafał?
Ja muszę się z tym Pani zgodzić, Marina, bo tak. Gdzieś ja byłam chyba taką osobą, która bała się wyjść do ludzi, bała się zrobić coś, bo może się nie nadaje, bo ciężko mi jest gdzieś tam, jestem nieśmiała i ciężko mi było gdzieś tam wychodzić do ludzi. No i w momencie, kiedy gdzieś przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że muszę przekroczyć taką swoją granicę i wyjść właśnie do ludzi. Właśnie dotarłam do duszpasterstwa i gdzieś ta pomoc drugiemu człowiekowi otworzyła mnie na ludzi. Właśnie zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać, lubię z nimi spędzać czas, pomagać im i to mi dało taką otwartość też na świat, na wszystko, odwagę, więc myślę, że warto właśnie otwierać się, bo wydaje nam się, że mamy jakieś takie blokady i one faktycznie są, ale każda blokada można właśnie gdzieś tam przejść i wyjść ze swojej takiej strefy komfortu.
Chcielibyśmy kontaktować się wtedy, kiedy już jesteśmy idealni, przygotowani i tak dalej, a tak, pani Przemysław?
Ale myślę, tak jak Malwina powiedziała, że ją to zmieniło. Myślę, że każdego z nas to zmienia i to jest też to piękno wolontariatu, piękno pomagania, piękno nawet nie tylko pomagania, ale bycia z innym człowiekiem, wyjścia do ludzi, nie siedzenia w pokoju, nie siedzenia przed internetem, jak to się mówi, przed komputerem, mm-hmm. tylko po prostu bycie i rozpoczęcie czegoś, przygody. A czym może być wolontariat? W różnorakiej formie. I,
tak,
i to zmienia ludzi. I mm-hmm. myślę, że wyłącznie pozytywnie.
Ja przyznam się, jak pierwszy raz zobaczyłem Malwinkę na spotkaniu wolontariatu, jak przyszła, to ja myślałem, że to jest jakaś taka dziewczynka, która po pomoc przyszła do wolontariatu. Taka przestraszona, taka skulona prawie, że a tutaj proszę no bardzo, przez te lata...
podstawówki.
Wyrosła pewnie, nam no, na liderkę wyprawy do Zambii misyjnej, także przez kilka lat ta zmiana rzeczywiście jest ogromna. Chłopaka znalazła, także proszę bardzo.
Wiemy, proszę ojca. Drodzy moi, jeszcze ostatnia cecha, ciągłość, to znaczy systematyczność. Wolontariatem na pewno nie jest jednorazowa tylko, tak?
No mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie tę ciągłość utrzymać, dlatego że tak jak przynajmniej na przykład chodzimy do tego Domu Pomocy Społecznej, do Przemek mamy taką sytuację, że już był u takiej pani, ona po prostu jak go widzi, to teraz o mój Przemek, po prostu
no
tak
właśnie.
Się zawsze cieszy, jak go widzi.
O to chciałam zapytać, czy macie te relacje osobiste?
Właśnie,
czy
to, to jest niezwykłe, bo w sumie już po jednym razie tak naprawdę człowiek się jakoś tam zżywa z tymi ludźmi i to dla nich to jest niezwykle istotne, żeby właśnie utrzymać tą relację, żeby chodzić do nich jakoś tam w miarę regularnie. Także to jest no, właściwie jedna z ważniejszych cech, żeby to nie było tylko raz, ale faktycznie więcej.
Tak, ale tak jak właśnie Martyna
dziękuję
powiedziała, chodzimy tam, staramy się chodzić tam często, z pewną regularnością, ale a propos tej jednej sytuacji pani Krysi, chodzi o to, że byłem tam raz, wraz z Moniką, która również uczęszcza na wolontariat, byliśmy tam raz, co prawda długo, i było super. I to wszystko. Przyszliśmy tam po miesiącu bodajże, w sensie ja, jako konkretnie, bo grupa była tam tydzień wcześniej i miała miejsce taka sytuacja super, po prostu super, że pani, nie wiem, właśnie pielęgniarka, pani opiekunka, pomagająca właśnie w Domu Pomocy Społecznej, pytała panią, czy może przyjmie kogoś, no i słyszałem tylko jej słowa, no, i było w stylu, czy przyjmiesz, ale na chwilkę, ale chociaż na chwilkę. No na chwilkę weź, no to my wchodzimy i w momencie, kiedy pani mnie zobaczyła, o, to moi, i od razu siedzieliśmy, nie wiem, 2 godziny.
I zwiękło wam też serce.
Tak. W sensie
prawda?
My bardzo chcieliśmy
no,
przyjść
no,
do pani,
ja nie,
ale byliśmy tam raz.
Cały lęk minął,
tak,
prawda?
Tak, że no nie chce nas, ale tak. Mówię, byliśmy tam raz, jasne, żebym tam był 20 raz,
tak,
u tej pani
rozumiem,
konkretnie.
Tak, rozumiem to,
to
bardzo.
To było wow, po prostu, nie, że,
zobaczcie,
że pani nas ma jako... przyjaciół, jako swoich, to już więcej chyba nie trzeba mówić.
Zobaczcie, ale jakie to zobowiązujące, prawda?
Tak,
że nie
ale
można zostawić.
Ale oni
tak
też
jak
się czują niezwykle ważni. Te osoby, o których wtedy chodzimy, jakby czują, że oni też są poniekąd potrzebni, że nie są zostawieni tylko sami sobie. Na przykład ja ostatnio opiekowałam się dziećmi i właściwie byłam mi tylko przez chwilę, już po chwili okrzyknęli mnie ciocią. Także po prostu też bardzo szybko się zżywają i myślę, że to jest takie piękne też, żeby dać coś z siebie i potem uzyskiwać takie piękne relacje.
No to pięknie odpowiedzieliście na ten moje takie troszeczkę szkolne może pytania, czy akademickie, proszę ojcze.
Ja bym jeszcze dodał jedną ważną cechę wolontariatu, o której często się nie mówi, ale to jest charakterystyka chyba też troszkę naszego wolontariatu. To jest przedsiębiorczość. To znaczy, ja nie rozumiem przedsiębiorczości wyłącznie w perspektywie pieniędzy finansowej.
Biznesowej.
Natomiast
jakoś, tak.
Przedsiębiorczość to jest tak etymologicznie coś przed się wziąć,
biorę,
czyli
tak.
Stawiam sobie jakiś cel, który jest być może trudny, to nie jest tylko... To nie jest tylko i wyłącznie siedzenie przy ludziach, to nie jest tylko i wyłącznie jakaś taka doraźna pomoc, ale bardzo często, tak jak w Wędce, tak jak w innych miejscach, to jest pewne zadanie zorganizowania na przykład czegoś, gdzie ja muszę się wykazać taką zaradnością życiową, że gdzie jest konieczne to, żebym ja zaplanował coś, właśnie chociażby także zdobył na to pieniądze, przeszedł się po różnych ludziach czy instytucjach, które mogą mnie w tym wesprzeć i ja w tym momencie jakby służąc innym uczę się sam bycia człowiekiem zaradnym. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważna cecha wolontariatu.
Bardzo dziękuję ojcze. Oczywiście to jest niezwykle ważne. Z tym, że trzeba tutaj trzeba tu też wziąć pod uwagę taką sytuację, że ktoś wchodzi do jakiejś instytucji, która już jest, i też chodzi o to, żeby nie nadużywać tej swojej twórczości, prawda? Żeby, bo ja powiem ze swojego doświadczenia, że teraz to już może nie, ale kiedyś miałam, przychodzą młodzi ludzie i zaraz chcą wszystko, bo oni wiedzą lepiej, bo oni, prawda, zobaczą, co wy tutaj robicie, ja tutaj, prawda, nie? Tu trzeba bardzo dużej dojrzałości, delikatności.
No ta szkoła przedsiębiorczości, którą jest wolontariat, ona jest właśnie szkołą życia dzięki temu, że tutaj nie rządzi pieniądz, tylko tu rządzi dobro drugiego człowieka. I tu nie rządzi jakaś popularność czy coś, ale dobro właśnie tego, któremu służymy. Dlatego mi się wydaje, że ja się całkowicie zgadzam z tym, o czym pani mówi, że wchodząc z jakimiś naszymi pomysłami, uczymy się też te nasze pomysły trochę zdyscyplinować, tak. żeby one rzeczywiście mieściły się w ramach tego, co jest realizowane, żebyśmy chcąc robić nasz prywatny teatrzyk, nie rozbili pewnej struktury, która służy tym ludziom od lat.
W codzienności, tak. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze kilka rzeczy. Myślę, że powinniśmy porozmawiać, ale tak by się chciało oddać głos radiosłuchaczom. Mamy 20 minut na rozmowę. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o wolontariacie. Gościmy bardzo miłych ludzi. Akurat tych, którzy powinni tu być, związanych czy prowadzących czy grupę wolontariatu u ojców jezuitów w Toruniu. Trzech, nie wiem, Przemek, też jesteś studentem jeszcze?
Mhm. Tak,
trzech
tak.
studentów, czy trójka studentów? Trójka studentów, to prawidłowo. Pani Malwina, pani Martyna, pan Przemysław i ojciec Rafał, który jest jakoś takim, nie wiem,
opiekunem? Duszpasterzem akademickim.
Duszpasterzem akademickim, ale gdzieś tak ojciec ma oko też na tę grupę, prawda?
No jak na wszystkie grupy w duszpasterstwie.
No jak na wszystkie, ja myślałam, że na tę szczególnie, że ojca serce jest właśnie szczególnie z wolontariatem. Ale drodzy Państwo, mogą Państwo już telefonować do nas. Mam nadzieję, że Państwa telefony jakoś może jeszcze zainspirują do jeszcze jakiejś może do pogłębienia tematu. Albo można podzielić się swoim doświadczeniem wolontariatu. Tu mówimy akurat dzisiaj o wolontariacie ludzi młodych, ale przecież ja zawsze ubolewam, że nie jest popularny w Polsce wolontariat młodych emerytów. Że jakoś tak... Drodzy Państwo, telefony, bo się rozgaduję. 655 23 55 655 23 56 56 to numer kierunkowy Polska Północna Południowa, ale to Państwo już wiedzą. I dwa numery telefony w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 dla zagranicy 655 23 33 655 23 66 48 56 numer kierunkowy, a za oceanu 011 48 56. Ojciec Dawid sygnalizuje, że już jest telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam wspaniałą grupę wolontariuszy i chciałam się... dzwonię z Olsztyna i mam na imię Lucyna.
Witamy pani Lucyna.
W parafii świętego Mateusza budującej się. I chciałam się podzielić taką wielką radością, że przy naszej parafii działa wolontariat parafialny. Jestem też między innymi ja w nim. I to już tak około, właściwie drugi rok działamy. I to tak właśnie, jak słuchałam naszych tutaj wolontariuszy, to trochę może inaczej działamy, ale mamy spotkania, raz w tygodniu mamy w parafii dyżury w punkcie brata Mateusza i tam różne. Mamy i korepetycje, jak jest taka potrzeba, paczkę robimy, jak ktoś się zgłosi. Właśnie opiekujemy się, ktoś potrzebuje kontaktu, starszy zgłasza, bo mamy taką skrzynkę, chodzimy. Także jest to naprawdę... Ostatnio mieliśmy dzieciom wyjazd na lotnisko do może koło Szczytna, do Szyman. Także taka grupa, która się do początkujący jesteśmy, ale tak chcemy właśnie, jak ksiądz Rafał mówił, dać...
Zaradzić różnym biedom, które są w parafii.
pomóc tak? takim ludziom. Mówi, jest taka skrzyneczka, każdy, to jest takie są właśnie, że ktoś tam zgłasza do skrzyneczki, pisze telefon, my się kontaktujemy i to jest naprawdę wielka radość. I to robimy i tak szukamy, ktoś tam, czasem sąsiad wie, że jakaś tam pani coś potrzebuje, czy z kimś porozmawiać. Nas jest niewielu na razie, różnie, bo to 20 osób, ale to już i tak jest grupa.
No, to już spora grupka.
Tak. I to tak, i młodzi są ludzie, bo ja jestem osobą starszą, ale są też młodzi ludzie zaangażowani. Naprawdę jest tak, była taka potrzeba, że zaopiekować się mieszkaniem latem kilka dni, 4 dni też był chętny. Także to tak, co możemy? Na razie staramy się i tak podpatrujemy, podsłuchujemy tak właśnie, tak jak tam.
Pani Lucyno, bardzo dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Myślę, że to jest pomysł też dla innych, którzy nas słuchają, żeby parafia żyła, żeby reagowała na biedę. Mówiąc biedę w cudzysłowie oczywiście, w sensie, ale też nie w cudzysłowie, ale żeby na te trudne sytuacje parafian, żeby parafia była, jak to mówimy, górnolotnie była domem dla nas, którzy przyznajemy się do Chrystusa. Czy mamy telefon, a więc słuchamy. Pani Lucyno, dziękuję bardzo i pozdrawiam. No właśnie, dziękuję. Słuchamy?
Szczęść Boże, Beataś z Ostrowa.
Halo? Oj, uciekł nam telefon. Halo, słuchamy?
Witam, szczęść Boże.
Panią Beatę zachęcamy do zatelefonowania jeszcze raz. Słuchamy pan. Halo?
Tak, pani, pozdrawiam serdecznie panią Basię i tych wszystkich, którzy są w studiu. Mówi Halina z Warszawy.
Witamy pani Halina.
Pani Basi, oczywiście już składam życzenia imieninowe w związku z jutrzejszymi imieninami.
Dziękuję serdecznie.
Życzę wszelkich błogosławieństw Bożych, no i dalszego takiego działania jak pani.
Proszę o modlitwę, bo to jest mi potrzebne bardzo.
Tak jest. No a jeśli chodzi o wolontariat, ja bym powiedziała ze swojego doświadczenia, no wiele miałabym do opowiadania. Nie nazywałam tego nigdy wolontariatem, ale były takie sprawy, że jak byłam jeszcze dosyć młoda, już wprawdzie pracowałam, ale znalazłam się w takim budynku, gdzie od razu w pierwszym dniu zobaczyłam panią siedzącą na schodach. Ja mówię, co się stało? A, mówię, no źle się czuję. Ja mówię, gdzie pani mieszka? A tutaj piętro wyżej. No to ją zaprowadziłam. No i od tego momentu robiłam jej zakupy, to co było potrzeba, czy jakiegoś lekarza sprowadzić i tak dalej. Także miałam w zasadzie wielką satysfakcję z tego powodu, dlatego że to była osoba, której mąż zginął w Katyniu jako oficer. No i ona mi o tym Katyniu opowiedziała, to były lata 70. Ja nie miałam jeszcze o tym pojęcia, bo wiadomo jak to było wtedy, że nic nie mówiono, a tatuś mój już nie żył, więc nie było mi komu opowiedzieć o tym. No więc, no i tak chyba to trwało ze 2 lata czy więcej. Robiłam zakupy, ona oczywiście od razu, bo wtedy były ceny zawsze jednakowe, to policzyła, zwróciła, ale była i pisała, i jakiś tam dziennik prowadziła. No i ja się później wyprowadziłam do innej dzielnicy, ale przyjeżdżałam i tyle, ile trzeba było, pomagałam. No a na tydzień przed śmiercią znalazły się kuzynki. No i oczywiście od razu, czy pani ma klucze, czy pani tego? Ja mówię, nie, chciała mi dać, ale ja nie chciałam. Tak samo jak chciała mi dać kosztowności. Ja powiedziałam, że absolutnie pani na pewno ma jakieś miejsce. Więc tyle tylko, że na pogrzeb jeszcze mnie powiedziały. No i w związku z tym, a wiem, że na pewno tam pisała o mnie w dzienniczku też, ale nic nie pokazały mi absolutnie. Także to była taka sprawa, ale to była dla mnie wielka satysfakcja i wielka
tak,
radość.
Dziękujemy pani Halino.
A jeszcze mam inne, ale to już wobec tego.
Ale są jeszcze następne telefony. Tak. Dziękujemy za to doświadczenie osobistej troski o obcą osobę właściwie. Także gratulujemy takiej postawy. Pozdrawiamy panią serdecznie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Beata z Ostrowa Wielkopolskiego.
Witamy pani Beato.
Ja tak właśnie słucham audycji, jestem w kuchni i po prostu tak właśnie słucham audycji.
Przeważnie tutaj teraz właśnie o tej pani... porze w kuchni tak, są kobiety.
Tak, pani prowadząca właśnie tak zasugerowała, że jakby ktoś jakiś pomysł miał i tak pod natchnieniem właśnie dzwonię. że po prostu, tak jak są grupy właśnie tutaj u jezuitów, u ojców właśnie w Toruniu, to po prostu fajnie by było, jakby to po prostu w parafiach powstawały takie grupy ludzi, niekoniecznie młodych właśnie, jak już było wspomniane, takich, którzy wejdą w domy właśnie starszych ludzi, którzy są samotni, niekoniecznie schorowani, ale samotni, bo nie ma też większej właśnie takiej pustki jak samotność. Zostają sami ze swoją właśnie starością i po prostu muszą się borykać z różnymi rzeczami. Tak właśnie ten kontakt osobisty, prawda? Tylko teraz są takie czasy, że właśnie ludzie się boją i otwierać domy i tak dalej. Także żeby to było wiarygodne, można by było w parafiach właśnie takie grupy zrobić, żeby to ludzie się nie bali.
Tak, pani Beato, pierwszy nasz telefon, mówiła pani z Olsztyna, która mówiła o grupie przy parafii. To właśnie...
To jest wspaniała sprawa, prawda? Tak. Żeby się ludzie nie bali właśnie tych posługujących, tak jak nawet z opłatkami czasami są ministranci, idą i też niektórzy nie otwierają, bo się boją, tak żeby to rozgłośnić nie w parafiach, że są takie grupy, tylko żeby to po prostu zorganizować.
A u pani, bo wie pani, pomysły można mieć, a no, proszę powiedzieć, czy u pani w Ostrowie i Ostrowcu, czy w Ostrowie?
W Ostrowie Wielkopolskim.
Ostrowie Wielkopolskim.
No tutaj akurat właśnie bym musiała powiedzieć księdzu,
no właśnie,
też zasygnalizować,
bo to trzeba,
ale właśnie
by...
dlatego dzwonię, żeby po prostu też właśnie taki pomysł, nie wiem, czy akurat ktoś
może ktoś słucha z pani miasta i się do pani dołączy.
Tak, charytatywne są grupy różne, pomocy biednym i tak dalej, tak? A tutaj państwo właśnie mówiliście o tym Miejskim Domu Opieki Społecznej, czyli tak mi się właśnie przyszło do głowy, że to głównie ludzie starsi są tacy właśnie i ten kontakt osobisty jest bardzo ważny,
tak.
żeby się nie zamykać we własnym domu.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Z Panem Bogiem pozdrawiam.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy panią bardzo. Dziękujemy. Ojcze, jeżeli będzie telefon, to odbierzemy. Nie wiem, czy chcielibyście jeszcze, no może po tych trzech telefonach coś dopowiedzieć? Ojciec odbiera następny telefon. Pan Przemek?
Tak, ja bym chciał zaznaczyć, że można. Chociażby po tej pani, nie pamiętam imienia, z Olsztyna.
Tak.
Można.
Oczywiście.
No. I tyle, tylko tyle.
Ale trzeba pójść, bo pani mówiła, że do proboszcza na pewno trzeba z kapłanem to jakoś uzgodnić, jeżeli to ma być przy parafii, ale też nie myśleć, że to kapłan ma. Tak, robić, bo to jest ważne. No jest, powinniśmy się czuć wolni w parafii, nie?
Dokładnie myślę właśnie, że tutaj sama inicjatywa osób, które przychodzą do księdza w parafii z pewnym gotowym pomysłem, nie z takim zapotrzebowaniem, że my chcieliśmy księdzu na głowę jeszcze nowy, bardzo fajny pomysł zwalić, tylko wiemy, co chcielibyśmy robić, bardzo chcielibyśmy mieć taką pomoc, jakby zweryfikowanie nas przez właśnie parafię. To jest bardzo ważne.
Tak, oczywiście. Dobrze, dzięki ojcze. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwał, jest Chrystus. Pani Basieńko, pani ma tak miły głos i taki służebny i taki milusiński, że ja się rozpływam, jak panią
Ojej, nie wiem, jak na to zareagować. A co do tematu, proszę pani?
Co do tematu, ja jestem Sabina z Wrocławia.
Witamy pani Sabino.
Tak, pani Basieńko, więc pomysł jest niesamowity i właśnie proboszczowie mają wykaz osób takich samotnych, potrzebujących, chodzą po kolędzie, najlepiej znają wszystkie rodziny, ale to nie jest takie proste w zorganizowaniu. Trzeba nabrać mocy w kilka osób, żeby nie złożyć na barki jednej osoby, tylko parę osób, żeby wzajemnie się uzupełniały i dopingowały. Na przykład ja chciałam bardzo, ażeby z parafii naszej we Wrocławiu zorganizować wyjazd do Kalisza teraz, rok świętego Józefa i w związku z czym... A to nie jest takie proste. Wszystko na jedne barki. To nie jest prosto.
Pani Sabino, ponieważ musimy kończyć już nasze spotkanie. Pani Sabino, dziękuję bardzo za ten telefon. Oczywiście, że to nie jest takie proste, ale proszę zobaczyć. Dzisiaj weszliśmy do radia, tłumy pielgrzymów, prawda? I ktoś te pielgrzymki zorganizował. I to nie jest takie proste. Nigdy nie jest to takie proste. Ale trzeba szukać współpracowników. Nie myśleć, tak jak ojciec Rafał tu podkreślić, nie myśleć, że to idziemy do proboszcza czy do kapłana w parafii i mówimy, że to by trzeba zrobić i tak dalej, że to ksiądz będzie. Nie, idziemy przedsiębiorczość, ojcze. To, co ojciec powiedział. musimy być przedsiębiorcze, a więc musimy wiedzieć, co chcemy i jak to zrobić, prawda? Proszę, niech ojciec mnie wspomoże.
Musimy przed się stawiać cele. Jest taka w Biblii książka o największym przedsiębiorczym działaniu i to jest Księga Wyjścia, żeby cały naród wyszedł z niewoli i wszedł do swojej własnej ziemi.
Jakie to było trudne.
To jest największe przedsięwzięcie chyba w historii. Mhm.
Tak, dziękuję bardzo, ojcze. Ja chciałabym jeszcze, bo ojcze, jeszcze jeden telefon, ale to już musi być krótki. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, pani Basiu.
Słucham.
Dzwonię z Polski Zachodniej. Włączyłam się, gdyż bardzo popieram taką akcję odwiedzin dla ludzi samotnych, ale to jest sprawa wyjściowa dla księdza proboszcza danej parafii, że uczestnicząc w kolędzie, takie osoby powinny poprosić księdza proboszcza, że mają chęć witania w domu osób o tych samych poglądach, o głębokiej wiarze, o czując samotność. I po prostu jestem często w kościele, mieszkam w mojej miejscowości od małego dziecka i znam bardzo dużo ludzi, ale to muszą być osoby bardzo łagodne, pogodne. To, że ktoś przychodzi do kościoła, bardzo często słyszę, że to jest osoba taka troszeczkę... Wynika to z charakteru oczywiście.
A wie pani, dobrze byłoby, żebyśmy siebie jakoś tak nie oceniali.
Nie chodzi o ocenę, tak? To chodzi o fakty, pani Basiu, że nie wszystkie osoby się nadają do takich spotkań.
No pewnie.
I one mogą się zgłaszać, a to może zrazić te osoby, które pragną drugiego człowieka, łagodnego, pogodnego, miłego, dobrego przede wszystkim.
Tak.
Tu chodzi o nic więcej, tylko o to, żeby wypić herbatę z drugim człowiekiem i porozmawiać. Bo
no,
cała masa
dziękuję
osób
bardzo
już...
Dziękuję bardzo
no,
za ten telefon.
Boże,
nie skracam, absolutnie nie skracam w sensie jakiegoś, no tu celowo, tylko po prostu czas nam się kończy. Ale no przecież... Zawsze poprzez różne próby dochodzimy do jakiejś sytuacji, no takiej, no dobrej, prawda? Mogą być różne sytuacje, może być też i zawód, i odejście wolontariusza, i niechęć tej osoby, której się pomaga, różne. Ale chodzi o wytrwałość, wszyscy jesteśmy słabi, jesteśmy na tej samej scenie. Ojcze, koniec audycji, proszę jakoś tak... pięknie podsumować to. Ojciec, nie prosiłam ojca wcześniej na to, ale...
Rzeczywiście, wolontariusze to nie są profesjonaliści. To, że nie zarabiamy na tym, oznacza, że jesteśmy amatorami, a amator, amo amare, to jest człowiek, który kocha to, co robi.
Tak. Mm-hmm.
Robi to dlatego, że kocha, a nie z jakichś mm-hmm. innych względów i dlatego uczymy się. Kochając to, co robimy, uczymy się
tak.
tego.
Tak. To, co pani powiedziała, że ktoś może być taki. Nie, po prostu uczymy się, nie? W kontakcie z drugim człowiekiem, jak będziemy siedzieli w domu przed telewizorem i będziemy myśleli, no nie, ja tu jestem nieśmiała, czy ja nie mam nic do dania, to się nie nauczymy po prostu. Tak myślę. Moi drodzy, pięknie. Powiedzcie na koniec coś jeszcze, pani Malwinko.
No, ja bym chciała chyba zaprosić wszystkich, którzy słuchają, do tego, by zaufać Bogu i gdzieś odważyć się na zrobienie czegoś większego. Coś, co dla nas wydaje się duże, coś, co wydaje się trochę przerażające i nie dla mnie, do tego, by zauważyć, że jeśli się odważymy, to tak naprawdę gdzieś tam okaże się, że wcale to nie jest tak, że czegoś nie potrafimy. Właśnie się okaże, że mamy dużo zdolności.
Jestem odpowiednią osobą właśnie ja.
Tak, dokładnie.
Dziękuję bardzo, pani Malwinko.
Ja bym też chciała, żebyśmy jakby zwrócili uwagę
pani Martyna
codzienności, bo jakby nie trzeba być w wolontariacie, żeby pomagać ludziom, prawda? Ale żeby otworzyć się na drugiego człowieka, nawet właśnie gdzieś, kogo mijamy na ulicy, żeby zwrócić na niego uwagę i pomóc, jakieś nawet ponieść zakupy, cokolwiek, bo to już jest wolontariat.
Tak, dziękuję bardzo. I pan
A ja
Przemek?
Myślę, że tak już na zakończenie warto powiedzieć, że opłaca się ryzykować. No i chciałbym swoją wypowiedź zakończyć prostym sformułowaniem: nie bój się chcieć.
Dziękuję bardzo. Ojciec Rafał już właśnie wygłosił.
Ja już powiedziałem.
Ale
ja bardzo chciałem
jeszcze
podziękować w ogóle za promocję idei wolontariatu, bo to jest ważne, żeby o tym mówić, żeby to nie tylko się działo, ale żeby ludzie o tym słyszeli.
No, my tutaj, ojcze Rafale, w radiu staramy się, ja przynajmniej w tych audycjach staram się, ale muszę mieć zawsze chętnych, którzy zechcą mówić o tym, bo to o to chodzi. Ja sama mogę mówić, ale to nie chodzi o mnie, prawda? Chodzi o świadków też, innych świadków. Drodzy Państwo, dzisiaj godzina 14, więc porządnie kończymy. Gościliśmy osoby związane z wolontariatem w duszpasterstwie ojców jezuitów w Toruniu. Ojciec Rafał Huzarski, chociaż powiedział, że nie tylko serce ma dla wolontariuszy, ale dla wszystkich studentów, ale jednak przyszedł tutaj, a więc dziękujemy, ojcze.
Bardzo dziękuję.
Bardzo
z Bogiem.
Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Pani Martyna.
Dziękuję serdecznie.
Pani Martyna Różańska, która jest koordynatorką tej grupy, nie wygląda właściwie na tą, która trzęsie i trzyma mocną ręką grupę, ale pewnie tak jest.
Działamy razem, to nie jest tak, że ja tylko tutaj.
Tak. Pan Przemysław Urbański oraz pani Malwina Milewicz. Odnoszę wrażenie, że nie powiedzieliśmy jeszcze o kilku sprawach, o których sobie jakoś tak planowaliśmy, ale to może zapraszam. Zapraszam was. Bardzo, bardzo lubię z młodymi ludźmi mieć audycję. Serdecznie Państwu dziękuję wszystkim, tym moim gościom przede wszystkim, ojcu Dawidowi, który realizował nasz program, i naszym radiosłuchaczom, którzy słuchali audycji, którzy się włączali i może coś tam zakiełkowało w sercach niektórych, ale proszę Państwa, zbliża się Wigilia. Ja pamiętam kiedyś, akurat Wigilia wypadała właśnie wtedy, kiedy miałam audycję i była, nagle radiosłuchacze zaczęli telefonować, zapraszając, podając swoje telefony, zapraszając osoby, które by chciały spędzić Wigilię w rodzinie. To było coś pięknego. W tym roku również Wigilia przypada w niedzielę. Już bardzo proszę, zachęcam do tego, żeby było podobnie. Żegna się Barbara Momot. Życzę wszystkim dużo błogosławieństwa Bożego na cały tydzień i myślmy o sobie wzajemnie po prostu.